Product Design. Witamy serdecznie w 130 odcinku podcastu Product Design. Dziś ponownie w niezmiennym gronie, czyli Paweł, Filip i Michał. Siemano chłopaki.
Hej, hej. Paweł.
Tak, witamy również Was, drodzy słuchacze. W dzisiejszym odcinku będzie trochę wszystkiego. Stwierdziliśmy, że musimy trochę wymieszać i zamieszać w tym naszym kotle, w związku z czym będziemy skakać po tematach i relacjonować trochę newsów, trochę praktycznych rzeczy, a nawet zanurzymy się w zasady jakby kierujące dobrym UX-em, bowiem będziemy rozpoczynać taką małą, nową serię. Zobaczymy, jak to się przyjmie i czy będziemy nagrywać ją regularnie, czy może skończy się na jednym występie. To się wszystko okaże. No w każdym razie dzisiaj jest wtorek i tak naprawdę od ostatniego wtorku można by powiedzieć, że wiele się zadziało. Chyba jednym z takich większych gruchnięć w ciągu ostatnich dni były jednak zmiany w firmie OpenAI, która dość jakby w spektakularny sposób pozbyła się swojego CEO, który równocześnie dzisiaj tak naprawdę, w sensie wczoraj, bo dzisiaj jest wtorek, więc wczoraj w poniedziałek został zatrudniony przez Microsoft. No jest to na Twitterze jeden chyba z gorętszych tematów, opisywany jako przejęcie stulecia, bo Microsoft za dosłowne zero przejął najzdolniejszych ludzi z OpenAI. No gratulacje. Mhm. Cóż. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No Microsoft tam ciśnie, że jakąś nowy dział otwierają, który właśnie sam Altman będzie prowadził. Trudno powiedzieć, w którą stronę to zmierza, ale na pewno pokazuje, jak bardzo zgrany zespół w OpenAI był, albo też jest, bo tak naprawdę ten zespół jeszcze gdzieś tam istnieje. Chociaż no, członkowie zespołu murem się postawili za CEO dotychczasowym. No i poszło w grube jakieś tam deklaracje, albo wszyscy, albo nikt, i wszyscy spadają z OpenAI.
I faktycznie deklaracje poszły murem, bo tam 544 pracowników na 700 ileś, naprawdę ogromna ilość, podpisała deklarację, żeby board strzec z zarządzania OpenAI, inaczej spadają. Także.
No właśnie.
Grubość tam postawili, to, zmobilizowali.
To jest dla mnie po prostu masakra. Jak w dwa dni zepsuć firmę, będącą jedną z ważniejszych firm obecnie na świecie, prawda? To jest jak są te memy, prawda? No nie, tyle już memów widziałem, to już nawet mi się nie chce ich przytaczać, ale największym wygranym to jest naprawdę ten Satya a Nadella, który po prostu Jezu, za zero.
Oni wygrali wszystko.
Wygrali życie.
Nie dość, że kontrolują w jakiś pewien sposób OpenAI swoimi Azure'ami, to jeszcze tworzą teraz swoje z samym. Jest grubo. No,
dla ludzi, którzy nie wiedzą, co się stało, w dużym skrócie, OpenAI zrobiło wrogie przejęcie i wywalili Sam Altmana jako CEO OpenAI. Zaraz za nim poszedł jego ziom, drugi CEO, co-founder, i potem zaczęła się gówno burza i w pewnym momencie chcieli go z powrotem, Sama Altmana. On już nie chciał wracać na tych samych warunkach. Chciał, żeby się tam podali do dymisji ci z zarządu. Mieli jakiś czas, nie wykonali tego. No i w międzyczasie sam poszedł sobie do Microsoftu, a za nim inni ludzie. Potem widziałem też wpisy ludzi, którzy byli za tym wrogim przejęciem, że żałują tej decyzji w ogóle, no ale już się mleko rozlało i po firmie. No, polecam zobaczyć na Twitterze, co się zadziało. To sukcesja to jest przy tym, wiecie, moda na sukces, tak. Albo miodowe lata, albo coś takiego, albo na wspólnej, no przecież to jest niepojęte, co się odwaliło. Więc no, współczuję po raz drugi ludziom, którzy powierzyli swoje biznesy OpenAI. W sensie tym pierwszym, którzy tworzyli wrapery wokół OpenAI, to potem sam Altman na nowej konferencji pokazał, że może samemu sobie bardzo prosto stworzyć takie frapery, takie swoje same, swoje czaty GPT. No i coś tam pewnie ogarnęli się i teraz co, znowu zainwestował ktoś w OpenAI i teraz zaś się okaże, że to trzeba zastanowić się, czy te pieniądze powinny tam wlecieć. Nawet ci, nie wiem, czy widzieliście to, Luke Wróblewski, to jest ten taki znany, co pisze różne takie rzeczy na tym. Mówił, że warto polegać na własnym, nie warto tworzyć biznesu, opierać biznesu na czyimś biznesie. Czyli większość biznesu opierać w tym przypadku na OpenAI. No i ten chłopak z, kurczę, Spring, jak on ma, ten co jest z Figmy, który odpowiada za AI tam teraz. Przepraszam, jaką, ta firma...
Jordan?
Jordan, dokładnie, Jordan. Napisał, że nie wierzył, że z wrapera zniknie cały wraper, prawda? Czyli po prostu OpenAI, no bo jakby nie było, Figma oparła swoje, jakby swój biznes i prawdopodobnie Config, o którym zaraz będę mówił, na OpenAI, prawda? Na AI-u, który no nie wiadomo, czy przetrwa. Więc teraz oni też mają trochę do zastanowienia się, co oni tam muszą zrobić. No bo jeżeli 544 pracowników się zawinie z OpenAI, to ja nie wiem, czy warto tworzyć te wszystkie FigJam AI na OpenAI, bo zaraz będzie trzeba się przenieść na Microsoftowe, na Microsoftowe tule.
No właśnie, no właśnie. No, historia pisze się trochę na naszych oczach. W ogóle jest to naprawdę niesamowite. Ja jak tylko usłyszałem tego newsa, to od razu mi przyszło do głowy porównanie ze Steve'em Jobsem, bo zarząd wywalił własnego CEO, potem chciał go przyjąć. No dosłownie to jest ten sam scenariusz. Co prawda tutaj był znacznie bardziej dynamiczny, tak? Ale też jakby może to po prostu specyfika AI-owej branży, która po prostu jest dynamiczna i może dlatego tutaj tak szybko się to wszystko działo. No zobaczymy, gdzie to nas zaprowadzi dalej. Będziemy obserwować i będziemy wam dawać też o tym znać. Dobra, zanim wskoczymy w konkretne newsy, oczywiście kilka słów o tym, że prężnie działamy na community oraz na Instagramie ostatnio coraz mocniej, więc zachęcamy do śledzenia i followowania naszych poczynań i update'ów. Tak naprawdę mam takie małe rozdwojenie jaźni. Nie do końca jeszcze wiem i podejrzewam, że to nie dotyczy tylko mnie, ale również was, w którym kierunku powinny te nasze kanały iść, w sensie o czym tak naprawdę powinniśmy tam pisać i co publikować. Więc na razie jest taki trochę miszmasz i mówiąc szczerze, testujemy też z wami na żywo, co się po prostu klika i jakby co tak naprawdę chcecie od nas, jakiego kontentu się spodziewacie. Więc wiedzcie, że wszystkie wasze polubienia i serduszka wpływają na to, jaki content będziemy serwować tam w przyszłości, więc jeśli chcecie mieć na to wpływ, to feedback is very welcomed i możecie pisać, ale możecie też właśnie swoimi lajkami dawać nam znać, w którą stronę te platformy po prostu powinny iść, bo widać, że jesteście tam, czytacie to. Teraz jeszcze tylko kwestia, na co macie tak naprawdę ochotę. Więc no póki to jest trochę wszystkiego, a jak już się ustabilizuje, to może też jakiś bardziej konkretny kształt się temu wszystkiemu
jest nada. Trochę wszystkiego, ale wydaje mi się, że jest bardzo fajnym ten nasze community podsumowaniem tego, co się dzieje w świecie designu i technologii.
To prawda.
Jakby, jeżeli ktoś nie chce chodzić, szukać informacji po różnych blogach, scrollować Twittera, to tam jest naprawdę zadziwiająco niezłe podsumowanie tego, co się stało w danym tygodniu.
To prawda, bo jak wiecie, tak, my jesteśmy trochę uzależnieni od Twittera, więc tak naprawdę robimy ten scrolling kilka razy dziennie. Tak, więc oszczędzając, chcąc oszczędzić wam czas i jakby, nie wiem, po co macie to robić, skoro macie nas i my i tak to robimy, bo dla nas już jest za późno, a wy jeszcze możecie się uratować, więc wystarczy wbić na nasze community, tam dołączyć i no newsy macie podane na talerzu.
Ale zresztą też możecie wrzucajcie być... te swoje newsy.
Tak, dokładnie, chciałem powiedzieć, że możecie być również kontrybutorami, bo my co się zdarza i bardzo wszystkim publikującym dziękujemy, nie tylko publikującym jakby jakieś tam nowości, ale też ciekawostki. No jedną z ciekawszych rzeczy, która ostatnio tam się pojawiła, to właśnie ta wrzuta Adama, którą też wrzucałem ostatnio na Instagram odnośnie super rozjazdów w Material Designie. No, piękne to było, bardzo mi się to podobało i bacznie się przyglądam teraz wszystkim tym produktom i staram się wypatrzeć kolejne takie śmieszne rozjazdy. Także zbieramy materiał na dobry diss, który pewnego dnia tutaj gruchnie w ramach jednego z odcinków, także bądźcie cierpliwi. A teraz przekazuję głos do...
Cały czas nie rozumiem tych Google i tych pracy w takich wielkich korporacjach. Oni tam mają tyle zespołów, mają niby jeden design system, ale oni nie potrafią tego z niego korzystać, nie wiem.
Każdy zespół robi że to jest swojego. Ten design system, nie? Który uczy innych, jak robić design system i potem jak powinno się je egzekwować, tak? No, tak.
Najlepsze źródło informacji. Material design, nie ma lepszego, bardziej wyczerpującego temat, jeżeli chodzi o guidelinesy, źródła.
Dokładnie.
Tam jest wszystko. Tak, super. Bardzo dziękujemy za wszystkie posty. Proszę nas tam followować i w ogóle subskrybować nasze spoty. Co tam jeszcze chcecie? Pierwszy temat. Czy oni wiedzą, jak nasz ten się nazywa? Kontek newsowy? Czy nie? Bo czy my już to powiedzieliśmy? Dokładnie. To się nazywa Check This News. To jest nasz, mamy niuanse, mamy Check This News i mamy Product Design jako wielki worek. Więc dajcie znać, czy wam się podoba nasza nazwa Check This News.
No wiadomo, naprawdę, ja myślę, że 5 gwiazdek za to się należy na Spotify'u i Apple Podcast. Bardzo prosimy klikać, bo nam to pomaga w życiu.
Życie nam pomaga. Chciałem powiedzieć, że więcej wpisów na community nie bardzo chętnie przyjmiemy jako dodatkową dozę.
Bonus.
Tak. Dobra, to pierwszy news. Config 2024, który niestety odbędzie się w San Francisco. A my żeśmy tam lobbowali z Pawłem, żeby był w Nowym Jorku. Czyli 26-27 czerwca. Moscone Center, San Francisco, Kalifornia. Odbędzie się Config 2024. Bardzo, 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 bardzo dobra konferencja. Na pewno rok temu była. Wierzymy w to, że w tym roku będzie tak samo dobra. Co? Z tego co... To przede wszystkim super, że dali znać wcześniej. W sensie w tamtym roku to dali
znacznie
chyba
wcześniej
znać w lutym,
bym powiedział.
Nie w czerwcu, czy tam w marcu.
No.
No, ja myślałem, że gdzieś tam w styczniu to rzucą tą bombkę, ale dali wcześniej, więc jestem mega szczęśliwy, bo no, bo fajnie. Bo lepiej wiedzieć wcześniej, a nie wiedzieć. Z tego co wiem, takich organizacyjnych rzeczy, co przeczytałem, to będzie możliwość zapisywania się na speech'e, na toki, nie będzie stania w kolejce, już nie będzie to first come, first served, tylko będzie first booked, first seat, że tak powiem, więc będzie się można zapisywać online. Na pewno z tego co wiem też powiększą przestrzeń warsztatową. Znaczy warsztatową pewnie też, ale ogólnie tą całą konferencyjną. Wcześniej, w tamtym roku otworzyli jedno dodatkowe piętro. Myślę, że w tym roku dodatkowo jeszcze coś otworzą. Więc to będzie spoko. Wiem, że będzie dużo o design systemie i dużo o AI-u. To było pierwsze dwa słowa, jakie użyli, co będzie na tym, czyli będzie AI i design system, więc zobaczymy, co z tym AI będzie, jak się akcja rozwinie, więc na pewno tego dużo będzie. Wiem, że będzie trochę więcej networkingu. Chcą też coś tam ogarnąć z tym networkingiem. Wiem też, że będzie więcej swagów do rozdania i do odkupienia i otrzymania i do po prostu więcej tego wszystkiego będzie. I wiem, że się bardzo cieszą i że będą w tym roku dużo lepiej przygotowani niż w tamtym i że ma być 8 tysięcy ludzi.
I no to powiedziałbym cenę, Michał, że poza venue i jakby miastem, w którym konferencja się odbywa, to większość naszych próśb została wysłuchana, bo w zeszłym roku, no jeszcze w tym, tak, na poprzedniej edycji, może tak, w poprzedniej edycji mieliśmy do zarzucenia parę rzeczy, właśnie fakt, że musieliśmy stać w kolejkach, a potem kończyło się zamkniętymi drzwiami przed nosem, fakt trochę słabo zorganizowanego networkingu. Te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy w jednym z odcinków podcastu podsumowujący nasz wyjazd na konfig, no to tutaj wydaje się być zaadresowany, także to wróży bardzo dobrze. No i nie ukrywamy, że mamy ochotę w tym roku, w przyszłym roku również się wybrać na konfig, także jeśli ktoś z Was chciałby dołączyć, no to słuchajcie, zbierajmy ekipę i lećmy wszyscy. Będziemy robić taki networking, pokażemy jak się robi networking w Polsce po prostu na poziomie. Także działajmy.
Tak, chciałbym się zbierajmy powiedzieć, że bilety, 179 dolarów obecnie, więc i też możliwość zapisywania się dzięki temu wcześniej. W sensie, jeżeli kupicie bilety teraz, w tym Early Bird Tickets, to będziecie mieli możliwość wcześniej się zapisywać na toki niż ludzie, którzy nie kupią Early Bird Tickets. Więc oprócz tego, że jest taniej, to będziecie też mieli gwarancję tego, że się zapiszecie na to, co tam chcecie. Co też jest spoko, ale bez przesady. Jeżeli czegoś nie zobaczycie, to zawsze możecie online, a na pewno na jakieś toki się dostaniecie, nawet na tej dużej sali, bo tam ta duża sala to potrafi pomieścić i te najważniejsze będą na tej dużej sali. Więc to na pewno bym Wam polecał. Tak jak Paweł mówi, no jeżeli ktoś ma możliwości finansowe bądź myśli, że będzie miał, no to zachęcamy do tego, żeby spróbować uzbierać tą kaskę i polecieć do tego San Francisco. Zapytajcie swoje software house'y czy firmy, w których pracujecie, póki jeszcze planują budżet na nowy rok, czy byłoby w stanie Wam coś dorzucić do tego wyjazdu jako, no jako po prostu inwestycję w Wasz rozwój. Jeżeli mielibyście polecieć na jakąś konferencję, no to polećcie na tą konferencję. Jeżeli mielibyście wykorzystać 5-letni budżet na konferencję, to wykorzystajcie go na tą jedną konferencję, bo ona da więcej Wam da niż 10 lat polskiej konferencji, to Wam gwarantuję.
True.
Żadnego hejtu do innych, ale mówię jak ja uważam, więc spróbujcie, naprawdę. Z takich kosztów, no największym kosztem jest samolot. Więc od razu Wam mówię, że samolot jest największym kosztem, bo samolot to jest no z Wrocławia pod 5 koła, tak już konkretnie rzecz biorąc, a z Warszawy widziałem za 3, można polecieć z Berlina też za 3. No bo jednak to jest dosyć długi lot, to jest 12 godzin z tych miast, których z Europy lata, czyli tam Frankfurt, Londyn, Londynu trochę mniej o godzinę, ale dalej jest jakieś tam Finlandia, te sprawy. No więc gdzieś tak musicie pod 10 tysięcy mieć zapewnione. Tak od razu rzucam kwotami, żebyście po prostu wiedzieli, ile tego potrzeba. Jak będziecie mieli to no to będzie super, prawda? Jak ktoś by chciał lecieć, to po prostu dajcie znać, jeżeli byście potrzebowali jakichś wskazówek, gdzie zamieszkać, a to jest ważne. I to postaramy się Wam odpisać bądź pomóc, albo skąd lecieć. No nie wiem. Po prostu dajcie znać i bardzo polecam, żebyście tam polecieli. Polecam polecieć. Michał. Dobra. Aha, i można się zapisywać. W tym roku jest różnica taka, że można apply to speak, więc jeżeli ktoś by miał ochotę tam wystąpić, no to jest możliwość. Do końca roku zbierają zgłoszenia, więc trzeba tam podać. Nie. W tamtym roku nie było. Agenda była zamknięta i oni wszystkich sami powiedzieli. 2 lata temu była na tym online.
No dobra, może masz rację.
Oj, coś mi nie wierzy. Słyszeliście to? Nie wierzy mi.
No, jakoś tak kojarzę, że były było, że było Call for Papers i że można było wysłać swoją prezentację.
No dobra. No to kto w tamtym roku sprawdza, to zaraz w archiwum. No i dobra, następny temat. Pitch 2.0. Chcecie coś powiedzieć? Przepraszam, do konfigu
jeszcze?
Lecisz jak
burza widzę. Nie no, leć. Spoko.
Nie no, Filip. Filip, bo Filip nie leciał z nami, no to
nie,
Filip.
Nie, ale mam nadzieję, że w tym roku mi się uda.
No to Filip, odkładaj już kasę. Ja już mam na Revolucie Safe, czy tam to się teraz Pocket nazywa, i tam kasę już odkładam, więc mam nadzieję, że mi się uda. Już w tam piątku powiedziałem, że chcemy lecieć. Nie wiadomo, czy też to wyjdzie, ale jak nie, to prawdopodobnie za swoje polecimy.
Dlatego dużo osób musi podcast słuchać, bo może wtedy ktoś nas przysponsoruje.
Jakieś złodziejstwo wleci w San Francisco, przecież tam tak lubią kraść. Podjedziemy pod jakiś Golden Gate Bridge i tam powybijamy kilka szyb. Coś zawiniemy. Damy radę. Pitch 2.0, tak, wyszedł ostatnio, czyli aplikacja do tworzenia super prezentacji, czyli taki PowerPoint, nawet nie chcę powiedzieć na sterydach, bo to było, obrażało Pitch 2.0, to jest PowerPoint Spaceship Rocket razy 100, prawda? Tak jakbyście puszczali taką zeklerka, rakietę, to jest PowerPoint, a takiego porównali do tego Falcona Heavy z Tesli, to jest właśnie ten Pitch 2.0. Tak, polecamy. Bardzo fajna aplikacja do tworzenia prezentacji. Oczywiście wjechali w AI, co też jest bardzo ciekawe, po prostu jak wszyscy wjechali
teraz
w AI.
Jak nie masz AI, to nie istniejesz. No.
Więc można po prostu na podstawie promptu tworzyć. Tak, musicie teraz na podstawie promptów można tworzyć prezentację i też można tworzyć, jak i na AI też tworzy jakieś style kolorystyczne i ogólnie jakieś takie różne, więc spoko. Wróżę im sukces, ale nie jestem pewien, jak duży. Zastanawiam się, bo hype był na pitch i teraz trochę on opadł i jestem ciekaw, czy adaptacja jest już taka duża, że oni już tak nie muszą cisnąć, czy po prostu i wszyscy tego używają, czy no jednak gdzieś tam pod spodem jest jakiś problem, no bo to, czego pitch z czym ma problem, to jest z Google Docsami, w sensie z Google Workspace i z Microsoft nie Teams, tylko jak to nazwać, Office 365. Jakby przez to, że oni nie są żadną integralną częścią ani jednego, ani drugiego Workspace'a, no to jest trochę bardzo ciężkie, żeby przekonać ludzi, żeby w to weszli. No bo kurczę, no to jest kolejny poziom dawania dostępów, a w Workspace'ach i w 365 Office'ie to jednak to jest w organizacji, prawda? Wszystko jest zachowane i łatwiej tym wszystkim zarządzać. A to jest kolejne miejsce, w którym trzeba zarządzać. I to jest ta dosyć ciężka bariera, którą bardzo trudno przebić. I tu się zastanawiam, czy ludzie potrafią jakby zdzierżyć to, czyli te organizacje i to jakby zaadoptować tego pitcha, bo moim zdaniem to jest świetny tool, no ale czy aż na tyle, żeby po prostu, wiesz, zaryzykować to wszystko i walczyć z tymi dostępami, dawanie każdemu, bla, bla, bla. No nie wiem. Każdy ma się dał. No.
Fakt. Małą firmę jest ciężko przekonać o organizację do przejścia na pitcha, co dopiero większe korporacje, gdzie to musi w ogóle przejść przez jakieś review i tak dalej. Także nie wiem, udało wam się przekonać jakichś ludzi w Tomteku?
Nie, w sensie wszyscy pozostali przy Google Slide'ach na nasze nieszczęście.
My z Pawłem robimy sobie, jak mamy prezentować
sobie
coś.
Sami z Michałem.
Choć powiem ci, że to, co my robimy ostatnio, jak robiliśmy prezentację o konfigu, to zrobiliśmy ją w Figmie, prawda?
Ja ostatnio właśnie też w Figmie robię wszystkie prezentacje.
No i trochę Figmie nam to wystarczy. Naprawdę to się projektuje jak burza, możemy sobie przeklejać. Mhm. I
ja zrobiłem zespołowi u siebie template w Figmie w pół godziny, gdzie mają tylko to, co potrzebują i mają na komponentach tak, żeby nie mogli tego zepsuć. Mm-hmm. I wszystko wygląda dobrze i ładnie sobie składają. Dziękuję. Mam nad tym pełną kontrolę.
No właśnie. No więc właśnie. Jakby pitch ma przekichane. Jakby no trochę, no bardzo bym chciał, ale coś czuję, że to jest ostatni jakby taki złoty strzał, że tak powiem. To jest taki albo siądzie, ale jak nie siądzie z tym 2.0, to będą layoffy. No, ale zachęcamy do zobaczenia, jak wygląda dobry tool do projektowania prezentacji, no bo to jest najlepszy benchmark, jeżeli chodzi o design i o użyteczność. Inne tam mogą, wiecie. Mają tylko szczęście, że mają silnego brata, prawda? Nic więcej, prawda? No dobra. Coś mi się tutaj zepsuło. Splatting.
Okej, to kolejny news z tego tygodnia. Ponieważ Spline Design, taki webowy tool do projektowania 3D, o którym nieraz już wspominaliśmy na podcaście, który bardzo polecamy, ponieważ w bardzo prosty sposób pozwala projektować modele 3D, elementy 3D i implementować je na stronie czy w produkcie, dał możliwość wrzucania Gaussian splattingów takich modeli do tego programu i z nich korzystania. Także to otwiera nam bardzo dużą drogę w product designie teraz i jest to super news, ludzie się zaczęli podniecać. A wracając, czym jest Gaussian splatting? Jest to metoda skanowania modeli 3D. Nie wiem, czy kojarzycie może fotogrametrię, gdzie się robiło zdjęcia dookoła i powstawał model 3D. To jest bardzo podobne, tylko że tutaj w grę wchodzi sztuczna inteligencja i z mniejszej ilości zdjęć jesteśmy w stanie uzyskać model, odwzorowanie, może bo ostatecznie to nie jest model 3D, on nie składa się z, on nie jest formą, nie składa się z tych vertexów, tych punktów, tylko on jest chmurą takich punktów, które mają swój kolor, mają swoją przezroczystość, pozycję. To jest taka chmura punktów po prostu. Więc ostatecznie one nie nadają się do implementacji w grach i jako modele, które się będą poruszać, z którymi wchodzi się w jakieś interakcje. Do tego fotogrametria jest cały czas lepsza, ale do pracy teraz w product designie, do implementowania elementów właśnie w aplikacjach, wydaje mi się, że jest super, super możliwością. A w ogóle pokażę wam, co to jest, bo udało mi się dzisiaj zeskanować roślinkę u siebie. Michał, ty chyba jeszcze nawet nie widziałeś. Po Pawłowi już pokazywałem.
Tak, może właśnie ale warto by było opowiedzieć o samym to procesie, bo no, tak naprawdę zrobienie tego skanu i umożliwienie jakby tych wszystkich obrotów, które teraz pokazujesz, jeśli chodzi dla tych osób, które tak oglądają również wideo, tak? Bo to warto wspomnieć. Ogólnie to, co Filip teraz robi, to pokazuje nam właśnie, jak wygląda jego zeskanowany model 3D rośliny, tak? Którą sobie po prostu postawił na stole w mieszkaniu i właśnie zeskanował ją przy użyciu iPhone'a, tak? I zrobił te zdjęcia, czy tam, nie wiem, coś nagrywa film, zdjęcia, jak to działa?
Tak, to jest, najłatwiej do tego użyć aplikacji Luma AI. Mają fajny interfejs, gdzie pokazuje trzy poziomy, chodzi się dookoła i ona robi zdjęcia w odpowiednich punktach. Jest fajny feedback, kiedy te zdjęcia wychodzą, jest bardzo przyjemny interfejs, potem oni sobie to procesują i wychodzi z tego taki Gaussian splat. Właśnie tutaj ten viewer to jest ten Luma AI i stąd można sobie wyeksportować plik Gaussian splat i wrzucić go sobie do spline'a i tutaj zrobiłem właśnie coś takiego. Takie lusterko.
Tak, to tutaj też trochę opisu, czyli jakby to, co się stało, to ta roślinka została wycięta z tła, które miała wcześniej i teraz jest jako pojedynczy obiekt 3D prezentowany przez takie szkiełko. Jeśli ostatnio zaglądaliście właśnie trochę na przykład chociażby na nasze community na Twitterze, to tam właśnie Filip wrzucał taki filmik pokazujący taką panią, która była właśnie widoczna przez taką szybkę. No i tutaj jest dokładnie ten sam efekt, bo ta szybka, jak wcześniej pytałem Filipa, to okazuje się, że jest właśnie jakiś tam projekt wrzucony na jakiś marketplace spline'owy, który można sobie pobrać i po prostu zmiksować, wkładając tam swój model.
Dokładnie. Także...
A to samo wycinam? W sensie ta aplikacja sama ci wycina to, czy sama musisz to szparować?
Nie. To w ogóle wygląda tak, że ten cały model... Czy da, mogę to wyłączyć? On tutaj jest. Chociaż przynajmniej powinien być.
No, coś
tylko tam... nie mogę go znaleźć. Bo... O, to jest chyba to. Tak czy siak, tutaj widzicie na dole stół i te takie artefakty. Ten model cały jest z całym pokojem i ze wszystkim w tej chwili, tylko on jest ucięty. Więc te wszystkie punkty chmury, które są poza tym obszarem, one zostały ucięte i została sama roślinka po środku.
Ale kto ją
ma? W jaki sposób?
Ty to musiałeś jakoś zaznaczyć?
Właśnie, jak to wiedziałeś?
Czy to musiałeś zaznaczyć, że ten z tyłu tło to nie jest to samo, sztuczna inteligencja skumała, że to jest staro, no to dosyć dobrze jest wyszparowane, że tak powiem.
Znaczy, no to są punkty, które są rozłożone w przestrzeni, więc ten program wie, gdzie ten punkt się znajduje w przestrzeni, aha, więc możemy uciąć z każdej strony ten obiekt. Tak jakbyś wziął wektor i go wyciął.
No właśnie.
No tak, no dobra. To jest w sumie model 3D, tak? To on tak, to już wie, sam które elementy są z
tyłu,
rozróżnić.
Więc mówi, wyłączam te z tyłu, tak? Okej.
Okay.
Tak.
No. No i wydaje mi się, że jest to super ciekawe w tej chwili. W kontekście tego, co się dzieje w product designie. Wszędzie słychać, że flat design is dead, że wraca skeuomorfizm, modele 3D, Airbnb wypuściło nowy, czy to redesign, czy do projektowali troszeczkę aplikacji, gdzie wrzucili właśnie więcej modeli 3D. I to pozwala
nam... No ogólnie widać taki trend, że
sposób...
to troszeczkę wraca no. gdzieś tam, nie? Te modele 3D tak, tak. i jakby taka głębia i w ogóle wszystko to...
ze swoją lekką wypukłością, czy Apple ze swoimi, to o czym dyskutowaliśmy, skeuomorficznymi implementacjami. I to jest coś, co w łatwy sposób pozwoli nam bawić się z tymi modelami 3D bez umiejętności tak naprawdę modelowania. Chcemy wrzucić obiekt 3D, żeby gdzieś tam się, nie wiem, w jakimś marketplace się obracał, spoko, nie ma problemu, wrzucamy. Czy na stronie coś się animowało, wrzucamy do spline'a, embedujemy w Webflow bezpośrednio, bo ma integrację i możemy w łatwy, szybki sposób dodać ten model 3D. Także jest to bardzo ciekawa technologia i zadziwiające jest tempo, jak szybko została zaimplementowana, ponieważ 2 miesiące temu jeszcze nikt nie słyszał o Gaussian Splattingu. Wtedy były nerfy. Gaussian Splatting jako paper chyba wyszedł 2 miesiące temu, a w tej chwili jest już ogólnodostępny w komercyjnych toolach, także to będzie się szybko rozwijać. Pewnie jakość podskoczy względem ilości zdjęć. Tak naprawdę nie trzeba używać tego tej aplikacji, po prostu efekty są lepsze, jeżeli mamy więcej zdjęć, ale można tam wrzucić sobie 10 zdjęć, też wyjdzie model 3D. I takie rzeczy też ludzie już robili.
No nie, jest to naprawdę super. W sensie nie dość, że fajnie wygląda, to z tego co opowiadasz, to bardzo łatwo jest w ogóle uzyskać ten efekt i nie wymaga to dużej ilości nakładu pracy, ani jakiegoś specjalistycznego sprzętu.
To jak to się składa z tych punktów. To jest super animacja. To na stronie sobie wrzucić. O tak, efekt.
No właśnie.
No, także ciekawa technologia. Zachęcam do śledzenia, zabawy. Chcecie zrobić magię u siebie w produkcie. Nie ma problemu. Skanujecie, wrzucacie i potem każdy się pyta, ale jak to zrobiliście? Magia.
150 euro godzina i 2 miesiące
dokładnie.
Roboty i ci powiem.
No dobra.
Co tam dalej mamy?
Dalej mamy
to zachęcamy
finał was. Little Big Update.
O.
To była
mam
akcja,
to też
co?
Mam.
To była
mam
akcja.
Swoje zdanie na ten temat.
No powiem wam, że ta cała seria Little Big Updates, która w ostatnim czasie którą Figma nas uraczyła, no.
Wieje sandałem, bym tak powiedział. A w ogóle sposób prezentacji tego to był najgorszy, chaotyczny na świecie, że musiałem.
Nie dało się tego odnaleźć.
Nie potrafiłem tego odnaleźć, ja najpierw znalazłem. Ale przepraszam, Filip. No.
To nie, tego nie dało się, możesz mówić, tego nie dało się znaleźć, bo to każdy wrzucał po 10, czy tam po 7, jeszcze we fredach, nie w postach. To nie było disaster. Na kanale Figmy.
To... No, to był taki bajzel, że ja nie potrafiłem tego znaleźć. Patrzę, 18, jakiś 40 któryś widzę, gdzie to wcześniej? Ty wcześniej nie ma. I mówię, o co chodzi? Gdzie to znajdę? I szukałem, dopiero za dwa dni dopiero znalazłem. Czy na drugi dzień, gdzieś wieczorem, jakoś gdzieś tam się dokopałem do kogoś tam, gdzieś tam pod spodem, gdzieś tam znalazłem. Jest super.
A to nie miało być tak w ogóle na początku, że to co tydzień mieli wrzucić 10, czy tam parę? Przez to,
ogólnie
to miesiąc
coś
miało
nie
trwać,
pykło z tym całym...
potem coś nie pykło, tak. Potem miesiąc był przerwy, potem nagle rzucili tak. Zamiast 10, 20 pozostałych. Tak. Miało być 30. No.
Wydaje mi się, że tam nie do końca to siadło i dlatego no, wyszło jak wyszło. Myślę, że Team Figmy spodziewał się trochę cieplejszego przyjęcia tych Little Big Update'ów, a w sumie większość ludzi chyba tak troszeczkę obojętnie do tego podeszła, bo te update'y były no, faktycznie little, niektóre very little, a big raczej żaden nie był. Mhm. Więc tak naprawdę trochę się chyba wszyscy zawiedli. I podejrzewam, że może też dlatego to tak średnio wypaliło.
Tutaj mamy no. Dropa 20 update'ów w tej chwili. Ostatnich, mm-hmm. Z których jeden mi się podoba.
O, no to dawaj go.
A idziemy po kolei, czy mam skakać
tam? Nie, bo to chodzi tylko o wzmiankę i jakby o to, czy któryś ci się jakoś wyjątkowo spodobał.
Mi się najbardziej podoba resize w tych okienek.
Nie, mi się podoba...
A pamiętasz, Paweł, że myśmy problem jakoś po tabelę tworzyli, że tego się nie da resize'ować.
Tak, że tabela z wariablami się nie resize'owała, tak, tak.
Podoba mi się mindmap.
A, tworzenie mindmapy.
Tak, podoba mi się, ponieważ zawsze to był problem, żeby okej, chcę iść dalej, więc teraz muszę jakoś rysować i się z tym samo się robi, super. Bardzo fajne. Mhm. Do takiego szybkiego ideowania, tworzenia sobie tam tych map myśli i tak dalej. Super, okay. Że to samo się robią.
Tylko, że coming soon, prawda? To miało być Little Big Update i coming soon, prawda?
Dokładnie.
To nie miało być tak, że to miało być? To miało być takie Little, że ma działać?
Emoji reactions to comments.
No, what the fuck.
No po prostu. Ale było jeszcze jedno chyba.
Można to zdjęcia dodawać do komentarzy. To jest ma jakąś wartość. W sensie można zrobić screenshota i powiedzieć o to ci chodzi. Można wrzucić screena. No to jest mógłbym powiedzieć, że dodawanie z tych do komentarzy zdjęć jest chyba moim ulubionym.
No wartościowe. Jeszcze to jest spoko, też to chyba powinno być wcześniej już, że w DevMode możemy sobie przeklikać warianty, jeżeli implementujemy button i żebyśmy wszystko widzieli. No,
no to dzisiaj to pokazywałem, no to dobre, ale dalej nie można zobaczyć tych odległości między elementami. Bo dzisiaj taką miałem, że zapytał się mnie kumpel, jak wygląda loading state do tego elementu. Ja mówię, no to weź, włącz ten playground. Ja myślałem, że to w ogóle jest. Nie wiedziałem, że to dopiero to przyszło. Że to dopiero jest. Weź playground, tutaj ciśnij loading state. I on, no i masz loading state. Ale tak myślę, a jak on weźmie zczyta z tego odległości to wszystko, to nie wiem.
Nie działa tam.
Szkoda, że tego
ten,
nie ma.
Ten hotkey na klawiaturze, nie wiem, który jest.
W playgroundzie nie włączysz dev moda.
W playgroundzie nie włączysz dev mode. Aha, o, okej.
Okay. Inspekta, przepraszam, inspekta.
No, wiem o co chodzi.
Odległości nie sprawdzisz.
A co myślicie o tym font pikerze nowym?
Ja nie korzystam za dużo z tych fontów. Szczerze mówiąc, ja jako designer mam tam 4 ulubione, 5.
No tak. To
a teraz jak jestem już w projekcie od ponad roku w jednym, ten samym, no to tam mam jeden font, prawda? W sensie różne style, ale ten sam i już mam ustalone w design systemie, więc tak naprawdę to ja korzystam ze styli fontu. Więc dla mnie to nie wnosi za dużo, ale ja ogólnie zawsze jak pracowałem w Photoshopem, to nie byłem jakimś takim typo freakiem, że dużo tam dziubałem sobie. Lubię sobie fajny font obejrzeć, ale żeby tam się nad nim... Wiesz, mordować i 70 wybierać. No
nie, ja czasami muszę zmienić po prostu w jakimś pliku jakiś. Ktoś inny nie użył font. Miałem ostatnio problem z tym okienkiem. Nie był jakiś intuicyjny, jak zacząłem wpisywać sobie nazwę. Bo oczywiście chciałem Inter, zacząłem sobie wpisywać Inter i nie chciało mi się coś napisać, nie wiem. I musiałem przeskrolować, wybrać go. Nie wiem, tam jakieś były problemy z tym. Także nie wiem, czy to jest spoko, ale tak tylko.
No dobra, no to tak oceniając super. Little Big Updates ogólnie.
Rather Little.
Czy od 0 do 10?
Ja daję 4.
Ja daję 4. Nie, no chciałem powiedzieć 5, ale dobra.
Też chciałem powiedzieć 5, ale potem pomyślałem, kurde, tyle narzekania. Tam 4. Nie, no jakby nie,
napompowali
to. Są spoko, ale nie, napompowali to za bardzo, no.
To jest ten cały problem, jakby ustawili poprzeczkę oczekiwania, napompowali to wszystko, wszyscy się spodziewali, wow, będzie bomba, rzucą coś, no i sticky scrolling improvement, no spoko. Nie wiem, co było z tym nie tak, ale follow active frame. No są to life quality improvements, ale czy to zasługuje na to, na co napompowali? Za pompowanie dam im 4.
No, czyli dość
jednogłośnie. Jeżeli miałbym oceniać, po prostu, gdyby po prostu rzucili i powiedzieli, fajnie, patrzcie, dodaliśmy, to bym powiedział 8.
Mogliby zrobić codziennie tak. Jeden, albo codziennie 2, takie fart updates, pierdy updates, wiesz co, to małe, small farts update, mogli to tak nazwać, małe pierdy.
Wtedy miałoby 8 albo 9. No.
Tak już za samą nazwę.
Wnioskujemy o zmianę nazwy. Small Fart Update.
No dobra, to było Little Big Update. No, akcja się już skończyła, w sumie chyba lepiej. Czekamy teraz na Big Update. Mamy nadzieję, że to się wydarzy szybciej niż później. Bo pamiętajmy, że wariable na fontach były obiecane do końca tego roku. Grudzień za pasem, więc kto wie, może jeszcze uda się ten temat rozgryźć.
Trzymamy zwłaszcza, kciuki. Że 500 osób zatrudnili od momentu, kiedy Adobe ich przejęło.
Zaczęło przejmować.
Zaczęło przejmować. 500 osób.
No, sporo, sporo. No dobrze, to jeszcze kończąc powoli już nasz segment Check These News. W zasadzie wzmianka tylko, bo to jest taka ciekawostka, którą przeczytałem chyba wczoraj. Microsoft Teams już niebawem będzie miał wersję AR-ową. Będzie można rozmawiać swoimi awatarami w wirtualnym świecie bez nóg. Jest to tak naprawdę projekt Mesh, który w Microsoftie był już rozwijany od dłuższego czasu. Chyba pierwsza jakaś prezentacja odbyła się jakieś 3 lata temu. Wtedy jeszcze mocno był to projekt puszowany na HoloLensy, czyli na ten taki headset Microsoftowy. Ale niedawno Microsoft wszedł we współpracę tak naprawdę z Metą, deklarując, że na MetaQuestie pojawią się ich aplikacje, w tym również Teamsy. No i właśnie Mesh jako projekt został wchłonięty w Teamsy i już w styczniu będzie można organizować wirtualne spotkania. Nie będzie trzeba mieć headsetu, żeby brać udział w takim spotkaniu. Wtedy po prostu nasza kamerka jest widoczna w takiej tradycyjnej formie 2D. Natomiast ci, którzy będą okulary mieli na nosie, no to będą w formie awatara. Cóż, no to jest jakaś tam kolejny krok kolejnej firmy, która gdzieś tam wchodzi w to mocniej. No tyle, co zasługuje na uwagę, że jest to po prostu Microsoft i Teamsy, które no chyba mają dość sporą część rynku, jeśli chodzi o kole i tego typu rzeczy. No i to też w sumie trochę potwierdza to, co, o czym rozmawialiśmy niedawno w kontekście Apple'a i Memoji, które też były rozwijane, właśnie ten tłów, tak, to widać, że FaceTime też będzie szedł w tą stronę, więc no jeszcze trochę i będziemy wszyscy żyli w świecie bez nóg z wirtualnymi wersjami samych siebie. Dobra, ostatni segment, ostatni wrzut i Michał. Czy jesteś w stanie
tak,
to nam przedstawić?
Inter 4-0. To nie jest wynik Interu Mediolan przeciwko jakiejś drużynie. To jest font nasz ukochany w wersji 4-0. Nasz
flagowy font.
Półbóg, pół designer Rasmus Andersson wypuścił w końcu wyczekiwaną wersję swojego fonta 4-0, czyli Inter. Zachęcamy wszystkich do ściągnięcia tego fonta, bo to jest najlepszy font. Na jego stronie jest bardzo fajne słowo. Fajne, nie słowo, tylko bardzo catchy claim. 21st century standard. I ja uważam, że to jest idealne podsumowanie tego fonta. To jest standard XXI wieku. Inter w wersji 4.0. W sensie w 3 kiedyś, teraz już 4. Z tego co widzę, tutaj jest naprawdę grubo. Bardzo dużo zmian. Fajnie, że no, oprócz strony internetowej, która jest teraz 100 razy lepsza, to tam jest miliard rzeczy do zmiany. Z takich rzeczy, których mogę wam powiedzieć, to na przykład teraz cyferki wszystkie są w jednej szerokości, więc jeżeli będziecie mieli jakieś tabele czy coś i chcecie porównywać dane cyfrowe, liczbowe, to możecie je porównywać bez problemu, czyli cienkie light z boldem, one wszystkie zajmują tyle samo miejsca. To jest rzeźnią.
Ułatwi pracę.
Tak, miałem użyć fonta Geist, który bazuje na Inter, ale dzisiaj wyszedł Inter i nie wiem, czy nie zrobię pivotu z powrotem do Intera. Bo nie wiem, co mam w życiu zrobić. Jeszcze się zastanowię. Tylko, że nie mam w takiej wersji mono 100%, prawda? Ja chciałem zrobić.
Kojarzycie tego mema, co facet idzie z dziewczyną i tam odmienia się za inną. My new sexy font.
Tak. Dokładnie, no. Tak mam. Tak, dokładnie jest. Dla mnie to jest font, który no-brainer, prawda? Ja go używam i odkąd go poznałem, to zacząłem go używać. Ja nie potrzebuję innego fonta w życiu.
Nie ma po co. Jest czytelny, jest
ładny. Jeszcze ładny. Tyle rzeczy fajnych pododawali. Naprawdę polecam wam wejść. Można teraz kropki kwadratowe, okrągłe, przecinki, inne.
No jest tyle tych wariantów, różnych znaków. Nie, naprawdę jakby mi Rasmus osobiście bardzo imponuje jakby swoim uporem i takim dążeniem do perfekcji w pewien sposób, no bo nie wiem, jak inaczej można usprawiedliwić ten update i każdy poprzedni tak naprawdę też. Nie znam innego fonta, który tak często byłby aktualizowany i który byłby rozwijany, a już nie mówię o tym, że to jest font darmowy, bo to jest w ogóle totalny taki mindfuck i no, super sprawa. No i tak, no jest standardem XXI wieku, to się nie ma co oszukiwać. Myślę, że nie ma designera, który nie zna fonta Inter. A teraz ten font jest
jak jeszcze jest, lepszy. To nie zatrudniajcie go.
No właśnie.
I tak, z tego co tu widzę, 24 godziny miał 13,4 miliona unique visitors. Total request 46,6 miliona. Nie wiem, czy to total request to nie jest przypadkiem ściągnięcia, że request po ściągnięcie. Nie jestem pewien, ale nie. I total data served jest 4 terabajty. Więc
a foncik 4 nie
tera mu naściągali tego. No, na 4 tera mu naściągali tego fonta w 24 godziny. No przecież to jest rzeźnia. Wszyscy mu tam dziękują. Widzę, że tam w threadzie i też bardzo dużo ludzi tego używa, typu NASA na przykład. Co jest w ogóle rzeźnią. W dokumentach i takie. Jakichś tam takich opcjach. No naprawdę to jest tak jak Paweł mówi, ten człowiek to jest po prostu rzeźnia. On Spotify, Figma, Interfont, teraz swój system operacyjny. No ja nie wiem, co ten człowiek robi prawda, w życiu. Ale ogarnia no, jest, przeokrutnie.
Jest kotem.
A najśmieszniejsze jest to, że on się uważa za takiego nietechnicznego, tylko takiego, że nie używa telefonu, stara się go nie używać, tak wiesz, taki, że poza pracą jest po prostu 100% taki, jakby to powiedzieć, analogowy. Do tego bardzo jest podjarany AI pinem, bo trochę mu według niego mógłby mu pomóc. I też z pokosiomem chyba, tak wygląda, jak go tam na konfigu widzieliśmy. Nie wyglądał na jakiegoś gbura. zwykły ziutek, który po prostu jest ponadprzeciętnie ogarnięty i to jest taki Sam Altman w świecie designu, każdy by go chciał, prawda? Tylko on się z... bo to co nie dotknie, to się zamienia w pieniądz. Dobra. Ostatni temat. Check this news.
End. Tak, to był ostatni news w tym segmencie Check this news. I teraz przechodzimy do clickbaitowej części tego odcinka, czyli do książki Universal Principles of UX. Ja ją mam tutaj przed sobą. Tym z was, którzy oglądają nasz stream, wideo, nie wiem jak to się nazywa w świecie podcastów, to widzą tą okładkę.
Na antenie.
Bardzo minimalistyczna okładka, ale ładna, ma tutaj taki fajny błyszczący tekst, który pokazuje wszystkie 100 zasad UX-u, które właśnie w tej książce się znajdują. No i my dzisiaj tak sobie w sumie w skrócie, bo raz, że już ten podcast trwa bardzo długo, a dwa, że tutaj nie ma nad czym się za bardzo pochylać, chcielibyśmy po prostu zacząć tak naprawdę sobie omawianie trochę tej książki i też przejście przez jakąś tam część tych zasad, bo też nie będziemy robić jakby totalnie wszystkiego. Chodzi o to, żeby po prostu tak sobie odświeżyć trochę takie bardzo podstawowe zasady dobrego projektowania user experience'u, które właśnie w tej książce napisanej przez Irene Pereire no są fajnie przedstawione i ta książka też jest bardzo wizualnie fajnie i ładnie zrobiona, są fajne duże zdjęcia i ładnie tekst jest złożony i są też takie fajne większe wrzuty tekstowe, które są na fajnym kolorach tła i w ogóle jakby no jeśli chodzi o design, ta książka jest naprawdę bardzo fajna, są też fajne ilustracje, ogólnie fajnie się ją przegląda. Ja sobie ją kupiłem jakiś czas temu i jakoś tak stwierdziłem, że naprawdę mi się fajnie ją czyta i przegląda. Dlatego też zaproponowałem chłopakom, że może czasami sobie tam pogadamy trochę o takich user experience'owych rzeczach, zwłaszcza, że właśnie odkryliśmy, czy też no nie właśnie, już widzieliśmy to jakiś czas temu, że te tematy UX-owe są wam, drodzy słuchacze, dość bliskie albo też po prostu interesujące. I z reguły, kiedy pojawia się temat UX-owy w tytule, to chętniej słuchacie tych odcinków, więc jesteśmy sprytni i stwierdziliśmy, że zaczniemy wam trochę podrzucać takich smaczków w odcinkach. Zobaczymy, jak to tak naprawdę się sprawdza i czy to jest coś, czego od nas byście właśnie oczekiwali. Dobra, kończąc ten przydługi wstęp, Universal Principles of UX, rozdział pierwszy, czy też pierwsza zasada, the user comes first, czyli użytkownik jest numerem jeden, jest najważniejszy, powinien być naszym takim przyświecającym, nie wiem jak to nazwać, taką latarnią, do której podążamy i do której zmierzamy. Cała ta zasada polega na tym, aby w momencie, kiedy siadamy do jakiegoś projektu i zaczynamy nad nim pracować, zadać sobie kilka pytań, a tak naprawdę trzy. Trzy pytania najważniejsze, czyli who is it for, czyli tak naprawdę dla kogo ten projekt robimy, kto będzie naszą jakby publiką, kto jest target grupą tego projektu, why will they use it, czyli jaki jest cel tej aplikacji, kto i w jaki sposób, po co, tak naprawdę inaczej, po co będzie używał tej aplikacji, jaki cel chce osiągnąć, co tak naprawdę próbuje zrealizować. No i trzecie pytanie to jest właśnie how will they use it, czyli jak będą z tego korzystać, jaki jest kontekst, tak żeby po prostu dokładnie zrozumieć, po co my to w ogóle projektujemy, dla kogo, w jakim celu. To są takie trzy pytania, które wydają mi się być taką super podstawą, jeśli chodzi o ogólnie o projektowanie produktów. Wydaje mi się, że ciężko byłoby robić jakieś projekty bez tego, przynajmniej robić projekty nie tylko dla robienia projektów.
Nie wiem, czy się da, kurczę.
No właśnie.
Znaczy można sobie coś cokolwiek zrobić, ale to jest to, co powiedziałeś, to jest te trzy pytania. Są taką podstawą, żeby wyjść i zrobić wszystko, nie? Czyli
tak.
Mając te trzy odpowiedzi na te trzy pytania tak szybko odpowiedziane, już jesteśmy w stanie coś zrobić, ale możemy to skalować. Możemy głębiej wejść w badanie nad użytkownikiem, jego potrzeby, jak nie wiem, obawy, painy, możemy badać to w sposób ilościowy, deklaratywny, jakościowy, możemy behawioralnie to badać. Jest na to 1000 różnych opcji, ale to jest ta podstawa, którą musimy dopiero zrozumieć i możemy ją potem skalować na właśnie te wszystkie techniki warsztatowe, badania i tak dalej, nie?
Dokładnie.
To jest, wydaje mi się, że taka super podstawa właśnie, żeby to zrobić.
Dokładnie tak. I to jest taka właśnie bardzo podstawowy taki ground base wszystkiego, kiedy zaczynamy cokolwiek projektować. I tak naprawdę to też mogłoby nam trochę wskazać drogę i też trochę zasugerować, z kim można by pogadać, jeśli chcielibyśmy zrobić jakiś research, tak? Bo dzięki temu, że wiemy, dla kogo ten projekt jest, no to też łatwiej nam jest się do tego odnieść. I jeśli my sami nie jesteśmy tą target grupą, co bardzo często się zdarza, w zasadzie w większości przypadków, no to wtedy przynajmniej wiemy, z kim warto porozmawiać i tak naprawdę często właśnie zdobycie takiej szerszej perspektywy i porozmawiania trochę z tymi osobami, które pojawiły się w odpowiedzi na to pierwsze pytanie, może nam dać bardzo dużo ciekawych takich insightów, tak? Ciekawych informacji, które pomogą nam kierować tym projektem dalej, więc na pewno warto to robić. Tak. Jeszcze tutaj w tym właśnie, przy tej pierwszej zasadzie jest też fragment poświęcony nazywaniu użytkowników i tym, jak nazywać te persony, które z naszej aplikacji używają. I ja pamiętam, że kiedyś, nie wiem, czy na Twitterze, czy gdzieś, była jakaś taka większa dyskusja w ogóle w tym temacie, bo słowo users po prostu ma jakiś taki negatywny często wydźwięk jako kogoś uzależnionego, kogoś, kto musi używać nasz jakiś tam produkt, bo inaczej mu się coś w życiu stanie. Więc jest taki trend, był przynajmniej taki trend, który w dużej mierze starał się zawsze wymyślić jakąś inną, lepszą nazwę dla grupy, dla której projektujemy, więc zamiast w aplikacji, nie wiem, na przykład o książkach, zamiast użytkowników mamy czytelników, w aplikacji dla uczniów mamy uczniów, studentów, nie mamy użytkowników, tak? Więc jakby gdzieś tam zawsze to tak troszeczkę szło w tą stronę. No i w sumie, znaczy ja nie wiem, ja osobiście cały czas idę w tym kierunku i często staram się jakoś nadać rolę tym aktorom.
Bo to
aktorom,
nie jest złe,
tak?
Jeżeli
osobom.
To przychodzi łatwo, nie?
Tak, dokładnie. Dokładnie. No, mimo wszystko gdzieś tam.
To jest naturalne, to super.
No dokładnie. Nie da się uciec tak w 100% od tej nazwy użytkownik, ale warto próbować, bo to też w takim codziennym myśleniu o produkcie bardzo często pomaga, przypomina nam, dla kogo to robimy i wskazuje nam jakąś drogę. No, więc podsumowując.
Jest jakiś tam rozdział, Paweł, o empatii? Czy
powiem ci, że oczywiście, że jest.
To jest coś z tego. Empatia. Jest. Ja. To poczekamy z tą empatią.
Yes. Jest. Tak, no tutaj mi się udało przebrnąć.
Takie nazywanie jest właśnie tym takim techniką, żeby lepiej się wczuć, poczuć tą osobę, lepiej zempatyzować z nią i z tymi osobami. Więc tak, jak najbardziej spoko. Users wydaje mi się, że jest okej.
Okay. I powiem wam jeszcze jedną rzecz ciekawą.
No.
Ponieważ ostatnio mi się wyświetlił, znaczy ostatnio, jakiś czas temu, wyświetlił się ziomek, który pracował w Apple, i opowiadał właśnie o tym nazewnictwie. I w Apple nie nazywa się userami, że tak powiem, tylko humanami, że tak powiem. Dlatego jest Human Interface Guidelines. I oni w Apple mają taką filozofię, że nie nazywają ludzi user. Użytkowników user. No, nie używają słowa user, tylko używają słowa human.
Niestety tylko do momentu swojej prezentacji. To jest... Bo na wszystkich keynote'ach user tam jest wszędzie. I nie mają hamulców.
Tak,
zawsze
tak,
bardzo na to zwracam uwagę, bo wydawało mi się zawsze, że Apple właśnie powinien być tą firmą, która nie będzie tego robić i będzie mówiła jakoś, nazywała tych ludzi inaczej, a tymczasem zawsze jest ten user.
No, wiesz, ja mówię to za czasów Steve'a Jobsa, bo to był facet, który pracował jako ziom Steve'a Jobsa. No nie wiem, ale nie bez powodu dlatego. Mamy Human Interface Guidelines, mamy, prawda? Naszego Higa. Mhm. Więc oni podobno mają taką opcję, żeby bardzo być, bardzo, bardzo pamiętać o tym, że to jest człowiek używa tej aplikacji waszej, naszej. Nie jakiś maszyna, nie jakiś tam zwykły ziutek, tylko to jest nie jest ziutek, tylko człowiek, że projektując to, u nich jest taka filozofia, że starają się używać human. Kiedyś znajdę ten wpis, to wam...
Nie wiecie co, niedługo może to mieć znaczenie, nie? Jak będziemy projektować dla sztucznej inteligencji, po aplikacji albo dla ludzi, to będzie human.
No tak.
No, będzie no tak.
AIG będzie, Artificial Intelligence, coś tam, nie pamiętam jak to jest. No, więc... A propos nazewnictwa, więc, ale tak, to prawda, to jest taka oczywista oczywistość, ten user, że projektujemy dla usera, ale często się o nich zapomina, bo jest taka oczywista. Czasami warto tak, taką autorefleksję na sekundę włączyć i jeżeli chce się rozpocząć projekt, mówię, dobra, to dla ziutka, takiego, srakiego, nie mylić z personami, których osobiście wiecie, jak lubię, ale projektujemy dla userów, tak.
Dokładnie.
Kupię tę książkę, no, teraz jak już tak pokazałeś te okładki, to no, teraz muszę zakupić.
Nie, ja polecam. Universal Principles of UX autorstwa Irene Pereira. W ogóle Irene Pereira ma współtworzy studio Anton and Irene. W ogóle bardzo polecam ich stronę internetową. Wkleję link w show notesach, bo ta strona internetowa wygląda w ten sposób już od kurczę, kilku dobrych lat. Ja nie chcę powiedzieć, że od chyba 6-7. Pamiętam, że byłem na pierwszej konferencji chyba, nie wiem, UX Poland to było, czy jeszcze coś takiego. Jedna z moich pierwszych konferencji, pamiętam, że oni mieli tam właśnie swoją prelekcję i wtedy zwróciłem na nich uwagę i pamiętam, że właśnie to, co zwracało moją uwagę, to na ich stronie jest tam taki, jest dużo ich takich bardzo ciekawych zdjęć prezentujących ich osoby i jedną z zdjęć, które właśnie zapamiętałem, to, że pierwsze, że tam jest jedno w takich maskach, gdzie w ogóle nie widać ich twarzy, mają takie kolorowe jakieś paterny, a drugie jak leżą ze szpadlami i tam przy scrollu coś się, jakiś śnieg padał czy coś tam, bardzo fajny efekt. W każdym razie ta strona się nie zmieniła od tamtego czasu, cały czas wygląda tak samo, po prostu dodają nowe rzeczy, ale no zdecydowanie widać, że robią projekty na super poziomie, pracują z największymi markami. No i właśnie z tego, co się dowiedziałem, to chyba... A dobra, może nie będę mówił takich rzeczy, bo to jest niepewne. Anyway, książka jest dostępna i można ją zamówić na Amazonie i w wielu innych księgarniach. Nie jest droga, chyba kosztowała mnie 130 zł, a jak na tą jakość wydania, to wydaje mi się, że to nie jest dużo.
Więc święta tuż, prawda?
Tak, święta tuż, więc fajny prezent dla designera na pewno. My będziemy jeszcze do tej książki na pewno wracać.
Ja bym przygarnął chętnie.
Tak, to może też wrzucę link do zakupu tej książki, bo może to nie będzie jeszcze jedyną
nie,
osobą.
Nie, nie wrzucaj linków.
Czemu nie? Może jakiś affiliate linki uzbieramy na konfiga. Nie da się tak zrobić.
Na Tesla. Wrzuć linkę do Tesli, to zbierasz na Tesla.
Tak. Dobra, więc jeśli miałeś coś wynieść z tego odcinka UX-owego, no to pamiętajcie, user comes first i trzy pytania, które trzeba zadać, who, why i how. Dobra, kończymy, bo już jest ponad godzina i dawno nie mieliśmy tak długiego odcinka. Także jeszcze raz, to był 130 odcinek podcastu Product Design. Zapraszamy na nasze community, zapraszamy na Instagrama. Słuchajcie nas, dawajcie 5 gwiazdek na wszystkich możliwych portalach. I to by było na tyle dzisiaj. Dziękujemy wam bardzo. Do usłyszenia. Pa, pa.
Pa, pa. Product. Design.
Product. Design.